Zanim będę czytał wam słowo, które dla was dostałem, a jest to słowo w księdze Zachariasza zapisane w 9 rozdziale, od 8 wersetu do końca rozdziału, chciałbym troszeczkę powiedzieć coś na temat filmu, który wczoraj oglądaliście. Zrobię to inaczej. Kiedy się nawróciłem i zostałem 1,5 roku po swoim nawróceniu pastorem, trafiłem do trudnej społeczności, bo musiałem ją zarejestrować. I byli to ludzie z różnych społeczności, głównie z kościoła tak zwanych prostaczków, nie wiem jak ich nazwać, oni się obrażają, się od nich tak mówi, ale nie mam innej nazwy. I wtedy było takie przekonanie, że my nie mamy swojej tradycji, przynajmniej mi tak mówiono, że kościół charyzmatyczny nie ma swojej tradycji, że my mamy po prostu tylko Biblię i w nią wierzymy i postępujemy tak zgodnie z Biblią. Ale to, co zauważyłem i co mi się nie podobało, to jednak była krytyka, jawna krytyka Kościoła katolickiego, nie zawsze słuszna. Bo tam, gdzie trzeba ich krytykować, to trzeba, a tam, gdzie nie trzeba, to nie trzeba. I jako pastor od razu miałem podgórkę, ponieważ powiedziałem, że kiedy byłem na konferencji pastorskiej, ówczesny prezbiter naczelny Michał Chydzik powiedział, że dobra kura to jest taka, która wie, co to ziarno, a co to plewa. Ziarno bierze, plewę zostawia. I powiedziałem, ja chciałbym być taką kurą. Kościół katolicki pewne rzeczy ma dobre, wypracował pewne metody, pewne struktury, które są dobre, ale są pewne złe. Więc my weźmy to, co dobre, a zostawmy to, co złe. I oczywiście miałem podgórkę. Wracając do filmu. Ten film chciałem, żebyście obejrzeli, dlatego że w nim były pokazane sposoby prorokowania. I nie chodziło mi o model pobożności kościoła prawosławnego, bo taki model był tam prezentowany, bo to się działo w monastyrze. I wiadomo jest, że tam są ikony, duchowni się im kłaniają. Taka jest ich pobożność i nie to mamy naśladować, tak? Ale natomiast ten człowiek jako człowiek proroczy, prorok, swoją posługę pełnił dobrze i pewne zachowania miał właściwe. Ci, którzy oglądali film, nie uderzyło na sposób jego prorokowania, a poza tym myślę, że zburzyło to nasz pogląd na temat, jak prorok powinien wyglądać. Tak? Niedawno usługiwałem w jakimś kościele i w Spichlerzu w Warszawie, a wiecie, Spichlerz jest taki trochę szalony kościół, i przyprowadził ktoś swojego ojca katolika i po nabożeństwie pyta się, jak ci się tato podobało? A on mówi, usługa mi się podobała, prorokowanie mi się podobało, ale co to za prorok? W krawacie, bez togi, bez laski. Jakiś taki, mówi, niepoważny. Bo gdyby się ubrał odpowiednio, byłoby już perfekt. No? Więc czasami ludzie mają właśnie takie wyobrażenie proroka. Tam widzieliście, jak on wyganiał demony, tak? Po prostu odegrał scenę. Albo kiedy chciał zaprorokować, że mu się spali dom. Rzucił mu po prostu niedopałek głowni. Mówił symbolami. Albo kiedy udawał, że jest ich dwóch, a był jeden w tym pomieszczeniu, tak? Sam do siebie prorokował niejako. Więc albo kiedy wysmarował klamkę sadzą, tak? Dlatego Jowina. Więc zrozumcie, różne są sposoby prorokowania. Chciałbym, żebyście to zauważyli, tak? Nie chciałbym, żebyście się gorszyli to, że on, przecież człowiek, który pracował gdzieś tam na statku, ateista, znalazł się w klasztorze, powiedzmy, przez przypadek, tak? I nauczył się tej pobożności. On nie znał innego typu pobożności, nie miał poznania, więc samo choćby to przekonanie ciągle chodził w poczuciu winy, ciągle pokutował, bo nie wierzył w przebaczenie, tak? To był prorokiem, ale i tu a pewnych rzeczy nie wiedział. I to musicie też sobie uzmysłowić, że prorok nie wszystko wie. Ktoś mi kiedyś powiedział, bracie, prorokowałeś mi. Powiedziałem, ci nie prorokowałem. On mówi, ale rozmawialiśmy i powiedziałeś mi. Ja powiedziałem ci jako Ryszard Krzywy, a nie jako prorok. Bo gdybym był cały czas prorokiem, to chyba zwariował. Ja po prostu, nawet Bóg zrobił sabat, żeby człowiek odpoczął. Więc ja też muszę odpocząć, muszę odreagować, muszę... Mój rozum, czy moja psychika musi wrócić do normy. Nie mogę żyć cały czas w stresie i tylko w słuchaniu tego, co Bóg powie, bo jestem człowiekiem, to jest jeszcze nie jest niebo, tak? Poza tym prorokowanie jest cząstkowe. I kiedyś byłem na takiej konferencji proroczej i wiecie, jak nas ćwiczono? Prowadzący człowiek powiedział tak. To byli ludzie już obdarowani, więc łatwiej było. Dobraliśmy się po 5 w kółeczku i powiedział tak. Jeden zaczyna prorokować. Wybierzcie kto. I po jakimś czasie ja klasnę w dłonie i ten, który prorokował, musi przestać, musi zacząć drugi. I sobie pomyślałem, to jeszcze tak nie robiłem. To takie głupie. No bo nie wiadomo, kiedy klaśnie w dłonie, co powiesz, tak? I czasami szybciej klaska o tę dłonie, czasami później. Ale ćwiczenie trzeba posłusznie wykonać, więc wykonaliśmy w tej grupie, gdzie byłem, to ćwiczenie. I później ten prowadzący wytłumaczył dlaczego. Powiedział, widzicie, niewielu się z was oburzyło, bo co to za prorokowanie, kiedy ci w pół zdania ktoś przerywa? Kiedy nie przekaże sensu tego, co masz przekazać. Powiedział, ale musicie się nauczyć jednej rzeczy, że prorokowanie jest cząstkowe. Że choćbyś cały dzień prorokował i tak wszystkiego nie powiesz, tak? Że w Biblii jest napisane, że gdyby wszystko to, co Pan Jezus powiedział i uczynił, spisać, to by atramentu i papieru brakło. Tak napisane jest?
Tak.
Czyli zapisane są tylko pewne rzeczy, najistotniejsze, jest to część. Najistotniejsza część, którą Duch Święty będzie rozwijał, objaśniał, ale nie jest wszystko. Więc drodzy, tyle na temat wczorajszego filmu, żebyście nie czuli się zgorszeni, że on tam wyganiając demony modlił się albo do Marii, albo jeszcze jest taki fragment, kiedy pokazany jest Filaret, Jowin, jak się modli, i ten Anatol, i też modlą się w jakiejś frazie do Marii. A teraz słowo dla was. 8 werset i poniżej 9 rozdziału Zachariasza. I stanę obozem jako straż dla mego domu przeciwko chodzącym tamtędy i nie będzie napadał na nich ciemiężca. Teraz bowiem widziałem ich niedolę, jego niedolę. Wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Nadto za cenę krwi twojego przymierza wypuszczę na wolność twoich więźniów z cysterny bez wody. Wróćcie do twierdzy wy, więźniowie, którzy jeszcze macie nadzieję. Nadto dziś ogłaszam, w dwójnasób ci oddam. Albowiem łuk mój jest napięty, o Judo. Nałożyłem nań strzałem, o Efraimie. Pobudziłem twoich synów w Syjonie przeciwko twoim synom i synom Jawana i uczynię z ciebie miecz bohaterstwa. Pan ukaże się nad nimi, jego strzała wyleci jak błyskawica. Wszechmogący Pan zatrąbi na rogu i nadciągnie w huraganach południa. Pan zastępów będzie ich osłaniał, zwyciężą i podepczą procarzy. Będą pić ich krew jak wino i będą jej pełni jak czasza ofiarna, jak narożniki ołtarza. W owym dniu da im Pan, ich Bóg, zwycięstwo. Będzie pas swój lud jak trzodę. Doprawdy, jak klejnoty diademu będą błyszczeć nad jego krajem. O, jak dobrze będzie i jak pięknie. Zaiste zbożu da wzrost i winu młodzieńcom i dziewicom. Pierwszą rzecz, którą chcę powiedzieć, to, co przeczytałem, wymaga czasu. To nie jest coś, co się staje cyk i już. Tak? To wymaga czasu. Ale ten tekst mówi zarówno o przeszłości, jak o teraźniejszości, jak i o przyszłości. Co było w przeszłości? Gdybyśmy weszli do 5 rozdziału, doczytalibyśmy się tam w 5 rozdziale bodajże. Może ja sobie to otworzę. I tam jest mowa o klątwie. Zwój, który się unosił, był klątwą. A dlaczego był klątwą? Zesłałem ją, mówi Pan zastępów, i wchodzi ona, ta klątwa, do domu złodzieja, do domu tego, kto fałszywie na moje imię przysięga, i pozostaje w jego domu i niszczy go wraz z jego drzewem i jego kamieniami. A później jest mowa o bezbożności, która zasiadła i która się wznosiła i którą później przykryto ołowianą pokrywą. Ale 4 rozdział mówi nie dzięki mocy albo sile się to stanie, ale dzięki mojemu duchowi. Dlaczego taka pomieszana jest ta księga? Dlaczego takie różne rzeczy Zachariasz prorokował i pisał i mówił? Bo to był dziwny czas. Wcześniej naród grzeszył. Jest powiedziane, na wczoraj tak, kiedy miałem iść spać, czytałem, ja czytam Biblię od początku do końca, więc tak nie szukałem sobie, tylko wiedziałem, co będę czytał. I czytałem sobie, a kiedy będzie syte wasze serce, tak mówił Bóg do narodu izraelskiego. Kiedy będzie syte wasze serce, kiedy będziecie zaspokojeni w swoich potrzebach, wtedy odwrócicie się ode mnie i zapomnicie o swoim Bogu. I wtedy będę musiał was karać. I wtedy wystąpię przeciwko wam. Aż się upamiętacie. I ludzie myślą, że to jest takie mówienie na wiatr. Czyli, że nie zawsze się spełnia. Dlatego kaznodzieja, przepraszam, w przypowieściach chyba to jest napisane, nie w kaznodziei. Jest taki werset, który mówi, ponieważ kary za grzech nie wykonuje się szybko. Kto pamięta, jak się dalej tam kończy? Amen. Widać, że to żona pastora. Ponieważ kary za grzech nie wykonuje się szybko, że to wzrasta w synach ludzkich chęć pełnienia złego. Nasz ojciec, mój ojciec był takim człowiekiem spokojnym, ale jak się zdenerwował, to potrafił zrobić wypłatę. Ale zanim to zrobił, to nas ostrzegał. Synu, zbiera ci się. Nas było czterech chłopaków, jedna siostra i robiliśmy dziwne rzeczy. Ja się dziwię, że po prostu on wytrzymał to wszystko. I on nas ostrzegał, zbiera się. I myśmy myśleli, tak, a zbiera się. Przyszedł wieczór, poranek, dzień następny, tak? Nic się nie stało. Ale za dwa dni ojciec mówi, synu, zbiera ci się. Ale później, kiedy sięgnął po pasek, to nie były dwa klepnięcia takie na pokaz. To po prostu już było rżnięcie. I bolało, tak? A pamiętam, jak raz przeskrobałem bardzo mocno. Bardzo mocno. To mój tato najpierw mnie zbił i powiedział, czy ty rozumiesz? I czy ty z tego pokutujesz? Powiedziałem, to jest niesprawiedliwe. I nie wyraziłem swojej skruchy, więc mój ojciec to już było, nie wiem, 11 wieczorem, mieszkaliśmy na gospodarstwie, tam przez to miejscowi przechodził front, więc było dużo zniszczeń, 90% zniszczeń, więc były dwie stodoły. W jednej stodole była piwnica. I ponieważ była zburzona, była nieużywana i stodoła była nieużywana, więc było tam dużo wody zagłębiona w ziemi. I jak mnie wsadził do tej piwnicy, to wstałem po pachy w wodzie i szczury mi po głowie biegały. I powiedział, dopóki nie będziesz pokutował, ty nie wyjdziesz. Stałem z godziny i pomyślałem, to jest głupie teraz. Widziałem, że ojciec stoi na zewnątrz i mi nie otworzył drzwi. Było ciemno, szczury biegały, woda była taka cuchnąca. Powiedział, ja cię biciem nie będę cię bił, bo ci krzywdę zrobię. Złamię cię w inny sposób. I wtedy powiedziałem, tato, jestem gotowy. Więc tato mnie wyprowadził. Ja pokutowałem przed tatem i on patrzył na mnie, czy robię to szczerze, a później mnie przytulił i powiedział, ja cię kocham. Powiedziałem, tato, ja wiem. Ja wiedziałem, że on mnie kocha. Ale on powiedział, to dla twojego dobra, bo kiedy dorośniesz, nie będziesz zbójem. Wiecie, i powiem wam jeszcze jedną historię życia mojego taty, mojej rodziny. Mam starszego brata o 5 lat. I ponieważ jest pierworodnym, chyba był rozpieszczony, bo rodzice, moja mama wyszła za mąż, miała 16 lat, przez ileś czasu nie mogła mieć dzieci, była ciężko pracowała, więc pewnie organizm się w ten sposób bronił, więc nie mogła zajść w ciążę. Ale kiedy on był upragnionym dzieckiem, po kilku latach się urodził, oni w nim wszystko widzieli i on nas traktował bardzo źle. Niedawno się zmienił, bo zaczął chorować, ale do niedawna jeszcze nas tak traktował z góry. Po prostu dla niego byliśmy nikim. On rządził, tak? I kiedy miał 22 lata, nie chciał się uczyć, skończył szkołę średnią ledwo, ledwo zdał maturę i zaczął pić. Mieliśmy gospodę niedaleko od nas, może 100 metrów, może 200. I kiedyś wrócił na 4. Z gospody wyszedł, nie mógł iść, to szedł na 4. A mój tato wziął widły i powiedział, Bóg stworzył człowieka, żeby chodził na 2. Jak chodzisz na 4, będę cię bił jak konia. I złamał mu te widły na plecach. Tak go zbił, pamiętam, że naprawdę go zbił. I się sztyl od wideł złamał. I wtedy ojciec przestał. Powiedział, jeszcze raz nie przyjdziesz do domu w takim stanie. Kiedy mój brat miał 29 lat, kupił duży kosz kwiatów. Wtedy już był naczelnikiem gminy, skończył studia. I przyniósł tacie kwiaty i powiedział, tato, dzięki za złamany sztyl. Bo moi koledzy, z którymi piją, wszyscy siedzą w więzieniu. A ja dzisiaj jestem naczelnikiem gminy. Ja jestem ktoś. Ja skończyłem studia. Wtedy przeklinałem ciebie, bo mi żebra połamałeś. Ale dzisiaj ci dziękuję. Ja rozmawiałem z moim ojcem, on powiedział, nigdy wam źle nie chciałem. Ale kiedy przeginaliście, a ja widziałem waszą przyszłość. Więc Bóg mówi o dobrych rzeczach, tak? Nie wojskiem, ani siłą, ale dzięki mojemu duchowi. Ale kiedy człowiek grzeszy, albo inaczej, kiedy wpuszczasz grzech do domu, albo kiedy wpuszczasz grzech do kościoła. Wiecie, niedawno byłem w takim kościele, ja mam dziwny styl usługiwania, się przyzwyczajcie może po końcu. Kiedy byłem niedawno w pewnym kościele, zanim dojechałem do nich, a nie miałem tam usługiwać, tylko wstąpowałem, bo pastora znam, zadzwoniła kobieta, która jest w tym kościele, wiedziała, że tam jadę i bała się trochę, więc zadzwoniła i powiedziała, pastorze, zgrzeszyłam. Ja mówię, no ale czemu do mnie dzwonisz? No bo przyjedziesz do nas i chcę wiedzieć, bo do ciebie doniosą. Zgrzeszyłam. Spytałem się, jak mówisz już A, to powiedz B, jak zgrzeszyłaś? Bardzo zgrzeszyłam. No ale jak? No bardzo. I koniec. Więc wiedziałem, że nie pokutowała prawdziwie, bo człowiek, który prawdziwie pokutuje, to wyzna, tak? Spowiedź to nie jest nic złego. W sensie prawdziwej spowiedzi, dobrej spowiedzi. Wyznania grzechów. I przyjechałem i pastor mi mówi, wiesz co, ona przeprosiła Radę Starszy, przyszła i wyznała, że zgrzeszyła. Ja powiedziałem, tak? Ale zanim dojechałem, to miałem drugi telefon. Od grupy, która ze zboru się odłączyła, na podstawie jej grzechu. I oni mi powiedzieli, co ona robiła. Ten pastor mówi, tak, powiedzieli ci? Ja mówię, tak, powiedzieli mi. A dlaczego spotkałeś się z nimi? Powiedziałem, bo Nikodem powiedział, wiecie, co Nikodem powiedział? Czy wolno, czy prawo pozwala nam, tak, sądzić kogoś, kiedy się go nie wysłucha? Czy nie powinniśmy dwóch stron wysłuchać, tak? Prawo rzymskie mówi, że nie wolno osądzić człowieka, jeżeli się dwóch stron nie wysłucha. Dlatego w sądzie jest i prokurator, i obrońca. I powiedziałem, jak ona pokutowała? No przyszła do, a to żona starszego. Przyszła i wyznała swój grzech przed nami. Powiedziałem, czy wszystko wyznała? No, mam wrażenie. Ja mówię, tak, to siądź, to ja, bo najpierw z nią rozmawiałem i ona się nie przyznała. Powiedziała, nie muszę ci mówić o czym, jak zgrzeszyłam, tak? Powiedziałem, to ja porozmawiam z twoim pastorem. I wziąłem tego pastora, powiedziałem, to ja ci powiem, jak zgrzeszyła, bo ja to słyszałem. Od ludzi, którzy mają dokumenty na to, co ona zrobiła. Jak zacząłem mu wyliczać listę grzechów, ciężkich grzechów, ja po prostu musiałem godzinę czasu, a już niejedno słyszałem, dochodzić do siebie, rozumiecie? Siedziałem, zanim mówiłem, jak mi powiedziano, i myślałem sobie, Boże, to jest Sodoma i Gomora. To po prostu... I mu powiedziałem, czy naprawdę ona tak pokutowała? Tak. I powiedziałem, a wiesz, co ty zrobiłeś? My się znamy, jesteś moim przyjacielem. Ja ci powiadam, puściłeś grzech do kościoła. On powiedział, dlaczego? Ja powiedziałem, ty jest żona starszego i ty bronisz żony starszego. A ona prawdziwie nie pokutowała. Przez to, że ją bronisz, a piętnujesz ludzi, którzy ją oskarżają, faktem jest, że oni źle postępują, ale jakbyś zważył na wadze, to nie masz racji. Jeżeli ona nie stanie przed kościołem, jeżeli ona nie musi mówić, co zrobiła, bo by ludzi zabiła tym, tak? Ale ma przeprosić Kościół, bo to żona starszego. Jeżeli tego nie zrobi, to otworzysz diabłu drzwi i ten grzech wejdzie do rodzin i będziesz miał problem w Kościele. Bo myśmy w Nysie tak mieli. I pastor mnie pytał, co mam zrobić? Powiedziałem, jeżeli ją przyjmiesz na zasadzie tego, że pokutowała przed tę żonę starszego, pojechała do Niemiec i znalazła sobie Niemca. Jej grzech był dużo mniejszy. I powiedziałem, jeżeli ją przyjmiesz na zasadzie tego, że przed starszymi zboru pokutowała, popatrz, co się stało. Jej mąż odszedł ze służby. Cenny człowiek, z sercem dla Boga, odszedł ze służby, bo go żona zostawiła i dzieci zostawiła. I ona teraz, ponieważ Niemiec ją wykopał, użył ją jak chciał i wykopał, bo już jej najadł, I ona nie ma gdzie pójść, to wróciła do męża. Nie dlatego, że pokutowała, dlatego, że nie miała gdzie pójść. Niech pokutuje przed kościołem. 3 miesiące jej to zajęło. Pastor powiedział, wiesz, to trudna sprawa, ty mój przyjaciel. Powiedziałem, przyjaciel, nie przyjaciel. Ma stanąć przed kościołem, ma pokutować. I pamiętam, jak ona wyszła przed zbór i mąż z nią. I stanęła i powiedziała, łatwo się grzeszyło. Bo były pieniądze, były różne rzeczy. Ale stanąć tu przed wami 3 miesiące mi zajęło. Stała i płakała. I on płakał, i ona płakała. I wiecie, co się stało? Uzdrowiło się wiele małżeństw w kościele. Bo ten grzech zaczął już wchodzić do innych rodzin. I nagle wszystko się załatwiło. Bo diabeł dostał odpór. Biblia mówi, dajcie diabłu odpór, tak? Tak czy nie? To jest aktywna część, to nie jest pasywna. To nie jest coś biernego. My mamy dać mu odpór. A to nie zawsze jest łatwe. Nie zawsze jest łatwe. Czasami staje nam tu i da z dusi, tak? Ale jeżeli chcemy chronić siebie, albo chcemy chronić swoją rodzinę, ile razy miałem pokutować, moja żona jest taki pilnik dla mnie, taka prawowierna, i czasami mówię, a, ona mówi, nie, a, powiedz, czy to jest grzech, czy to nie jest grzech. No grzech, no to pokutuj. Mówię, a co ty się tak mnie czepiasz? Ona mówi, słuchaj, to nie chodzi o to, że ja się czepię. To niby załatwiłeś przed Bogiem, ale twoi synowie na to patrzą. Twoja córka na to patrzy. Jaki zostawiasz wzorzec? Jaką duchowość? Chcesz być hipokrytą, czy będziesz pokutował? Pomyślałem, ale jędza. No ale w końcu ta jędza doprowadziła mnie do pokuty, tak? I w końcu rzeczy są załatwione. Drodzy, więc kiedy przychodzi czas, że Bóg chce coś w kościele zrobić, to trzeba pokuty. Tamci Izraelici, o których czytaliśmy, zgrzeszyli i byli w niewoli. I pamiętacie psalm, który mówi, a kiedy siedzieliśmy nad rzekami Babilonu? Siedzieli? A nam kazali, śpiewajcie! A my zawiesiliśmy nasze lutnie na wierzbach. Jakże mamy śpiewać, kiedy nasza świątynia leży w gruzach? Jak mamy śpiewać, kiedy nasze miasto leży w gruzach? Siedzieliśmy i płakaliśmy nad rzekami Babilonu, tak? Czyli człowiek doszedł do miejsca, kiedy zaczyna mu brakować tego świętego. Kiedy jesteśmy w świętym, to pragniemy grzechu, bo nigdy nie jedliśmy tak, tak? To szukamy atrakcji. Ale kiedy już nam grzech pokaże swoje prawdziwe oblicze, zaczynamy tęsknić do świętego, bo tu czujemy się bezpiecznie i zaczynamy płakać. I dopiero wtedy, i tak brzmi Boża obietnica, i tak Salomon ślubował przed Bogiem, a kiedy mój lud, twój lud, będzie pokutował w ziemi, do której ich wygnasz, to ty zwróć łaskawie swoje oblicze na nich i sprowadź ich z powrotem, tak? I Bóg powiedział, zrobię to. Ale warunkiem była szczera, prawdziwa pokuta. I chociaż wyglądacie na bardzo fajny zbór, ja myślę, że swoje przeszliście. Nie wiem co, mnie to nie interesuje nawet. Ale swoje przeszliście. Są pewne rzeczy jawne, są pewne rzeczy ukryte. Coś przeszliście, bo Księga Zachariasza jest to księga do ludzi po przejściach. Nie do ludzi świętych takich, halleluja, tylko to jest księga do ludzi po przejściach, do ludzi, za którymi ciągnie się pewna historia. Ale widocznie doszliście do właściwego miejsca i teraz oczywiście będzie okres przejściowy, więc różnie się jeszcze będzie działo, ale już za chwilę stanie się to, co dobre. Bo Bóg mówi, i stanę obozem jako straż dla mego domu. Jeżeli Bóg broni, to Biblia mówi, większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Nawet jeżeli zbiorą się hordy, i Księga Objawienia mówi, kiedy szatan będzie wypuszczony z ciemnicy, zbierze całą ziemię, jak ziemia długa i szeroka, i przyjdą i otoczą obóz świętych, miasto umiłowane, tak? Ale on przyjdzie, zabije tchnieniem ich swoich ust, tak? Zabije ich. I wrzucony zostanie szatan do jeziora ognistego, i to jest śmierć druga. Tam, gdzie jest już fałszywy prorok i zwierzę. Drodzy, Bóg ma moc zbawić przez wielu, czy przez niewielu. I przychodzi czas dla was, i chciałbym, żebyście się tego uchwycili, przychodzi czas, żebyście zaczęli tego tęsknie wyczekiwać. Więc powiem wam jeszcze jedną historię. Mogę wam historię opowiadać? Przyszła do mnie kiedyś dziewczyna, która chciała wyjść za mąż. Powiedziała: bracie, czy możesz się pomodlić, bo nie mogę wyjść za mąż. A bardzo chcę, hormony mi działają, ja po prostu już w myślach grzeszę. A ja na nią popatrzyłem, a ona chodzi jak chłopak, zachowuje się jak chłopak, wygląda jak chłopak. Powiedziałem: ja się o ciebie nie będę modlił. Ona mówi: dlaczego? No bo to, ja nie wierzę w moc takiej modlitwy. To musiałabyś mieć takiego faceta, który jest babą. Jemu byś się spodobała, tak? Ale jeżeli się prawdziwemu facetowi chcesz spodobać, to musisz też zacząć ubierać jak kobieta, chodzić jak kobieta. Nie obraźcie się tym, co powiem, ale ja jej taką radę dałem. Powiedziałem: krótkie spódniczki. A ona mówi: dlaczego? Przecież to jest nieskromne. Ja mówię: to nie chodzi o to, żeby to było skromne czy nieskromne, tylko ty nie umiesz chodzić jak kobieta. Jakbyś miała krótką spódniczkę, to będziesz siedzieć jak kobieta? Wiecie, bo jak widziałem, jak kobiety siedzą w długich spódniczkach, czasami siedzą jak w spodniach. Ale jak masz krótką, to musisz siedzieć tak, jak trzeba. Zwłaszcza jak naprzeciw kogoś siedzisz. I chodzi się z gracją, nie musisz długo chodzić, aż się nauczysz chodzić. Więc chodź sobie w domu na przykład, tak? Ale się naucz chodzić. Kup sobie coś do makijażu, odpowiedni styl mówienia, odpowiedni styl siedzenia. Ona mówi: tak? Ja mówię: tak. Ja jako facet, jak dojeżdżałem do szkoły średniej, to w pociągu wszyscy siedzieli rozwaleni, a ja siedziałem, bym kijek połknął. I powiedziałem: i dzisiaj mnie kręgosłup nie boli, bo mam prawidłową postawę, mój kręgosłup jest prosty, a inni siedzą tak, jakby, nie wiem, brzemiona nosili. I kręgosłup pracuje, wszystkie mięśnie mają napięte, dlatego się i dyski im wypadają później, ponieważ nie mają prawdziwej postawy, nie? Powiedziałem: siedziałem przeprostowany w lędźwiach, tak? Jak przeprostujesz lędźwie, prosto się siedzi. A jak nie przeprostujesz, to po prostu zawsze się gardzisz. I ona powiedziała: takie wymogi. Ja powiedziałem: przyjdź, jak się nauczysz. Wtedy się o ciebie będę modlił. Znowu byłem w tym zborze za rok. Przyszła, spódniczkę miała już do kolan. Ładnie ubrana. I jak popatrzyłem, jak idzie, już mi się spodobało. Już się nie kolebała tak. Nie robiła dużych kroków, takich jak łup, łup, wielkolud. Tylko ładnie drobiła. Chodziła tak, jak trzeba. Powiedziałem: teraz mogę, nie muszę chyba o ciebie modlić, bo to już działa. Pomodliliśmy się, za pół roku wyszła za mąż. Wiecie, co to znaczy przygotowywać się? Ona się przygotowała. Pewne rzeczy mogły ją minąć, ale się przygotowała. Kościół, kiedy się przygotowuje, a przecież Kościół nazwany jest jak? Oblubienicą. I dano jej się przygotować, tak? I ubrano ją w czysty, lśniący bisior, tak? A to są sprawiedliwe uczynki świętych. Wiecie, co to znaczy przygotować się? Dlaczego on stanie obozem? Będzie bronił, żeby lud miał wytchnienie. Kiedy Salomon zbudował świątynię? Kiedy był spokój? A kiedy był spokój? No dobrze, nie było wojny, ale kiedy nie było wojny? Kiedy Dawid najpierw dał wszystkim do wiwatu, tak? Kiedy jak patrzyli na Izrael, to się już go z daleka bali. Bo Dawid to był wojownik. On przygotował nie tylko budulec na świątynię pańską, ale Dawid uczył wszystkich rezonu. Uczył ich bojaźni Bożej. Patrzyli i mówili: Bóg jest z Izraelem, bo gdziekolwiek pójdą, wiedzie im się, tak? I Dawid, kiedy ktokolwiek bluził imieniu Bożemu, on szedł i dawał mu nauczkę. Oni musieli czcić Boga. To Dawid ustanowił służby, które chwaliły Boga. To Dawid ustanowił porządek. To Dawid wszystko przygotował, tak? Więc kiedy zapanował pokój, czyli kiedy Bóg stanął obozem wokół granic Izraela i wszyscy się go bali, wtedy Salomon mógł spokojnie budować świątynię. Bo nie musiał walczyć. Nie musiał swoich ludzi wysyłać na wojnę. Kiedy, wiecie, ja uczę się dobrze czytać Biblię, bo czasami... Na przykład jak kiedyś prorokowałem do pewnej kobiety i mówię: Bóg ci daje nadprzyrodzoną miłość, a ona aż podskoczyła, mówi: halleluja, całe życie się o to modliłam, wreszcie Bóg mi to daje. A ja mówię: ale ja bym tak na twoim miejscu się nie cieszył. I on mówi: nie? A dlaczego? Przecież to jest takie fajne mieć miłość. Ja mówię: wiesz, chyba czegoś nie rozumiesz. Bo kiedy bym ci prorokował, że Bóg daje ci mądrość, to kiedy człowiekowi potrzebna jest mądrość? Kiedy? To inaczej zapytam. Kiedy jest potrzebny cud? Cud jest potrzebny wtedy, kiedy sprawa jest nie do rozwiązania. Kiedy jest niemożliwość, tak? Bo kiedy jest możliwość, to nie trzeba cudu. Możesz to sobie zrobić, tak? Masz pieniądze, idziesz, kupisz. Ale kiedy jest rzecz niemożliwa, to wtedy potrzebujesz cudu, tak? I my mówimy, potrzebujemy cudów. To znaczy jednocześnie modlimy się, Boże, niech przyjdą rzeczy niemożliwe dla nas. I oczywiście Bóg je rozwiąże, ale musisz mieć wiarę na odpowiednim poziomie, żeby przyszedł cud, tak? I do niej powiedziałem, to znaczy, że Bóg na twojej drodze postawi ludzi, których normalnie się nie da kochać. Może będą to pijacy, może będą obrzygani, może będą cuchnący, może będą posikani, bo spali gdzieś tam na zimnym betonie, nerki sobie przeziębili, tak? I trzeba będzie do nich podchodzić w taki sposób. A ty będziesz miała do nich miłość. Kiedy jeździłem do Krakowa, do kościoła, do misji Betlejem, przy kościele zielonoświątkowym, tam mają panią doktor, pracownika naukowego. Nie panią doktor medycyny, tylko tytuł naukowy. Doktor medycyny też mają. I byłem w tym miejscu, gdzie przyjmują bezdomnych i patrzyłem, przychodzą ludzie niemyci przez 2 miesiące na przykład. Włosy to takie strąki już, brudne, się kleją. Cuchnęli z daleka, a ona, pani doktor, wypielęgnowana, wypieszczona, brała nożyczki i szczygła. I mówiła, tylko zawsze się modlę o jedno, żeby nie mieli wszy. Ale nawet jeżeli będą mieli, to żeby te wszy na mnie nie przeszły. I mówi, nie przeszły. Raz przeszły, się zaczęło to modlić i już nie przeszły. I sobie pomyślałem, jakie to mieć serce? Przecież wypielęgnowana kobieta, dostojna, tytuł naukowy ma, wszyscy się jej kłaniają. A ona bierze nożyczki takich ludzi, co to znaczy miłość? Nadprzyrodzona miłość? I powiedziałem, musicie rozumieć, co za tym stoi, bo czasami rozumiemy pobieżnie, bierzemy słowo z pozoru, a ono ma swoją głębię. To słowo coś nam mówi, tak? Jeżeli mowa o cierpliwości, to znaczy, że długo się pomodlisz o swoją sprawę. Kiedy Bóg ci daje cierpliwość, to znaczy, że sprawa będzie trwała miesiące i lata. Tak jak u Abrahama trwała. I musiał mieć cierpliwość. I dlatego w Biblii jest napisane, przez wiarę i przez cierpliwość zyskacie obietnicę. To znaczy, że długo. A my potrzebujemy natychmiast. Dzisiaj jest świat, który wszystko instant, tak? Natychmiast. Kawa rozpuszczalna, herbata rozpuszczalna, wszystko natychmiast, tak? Mikrofala, bo już nie czekamy nawet, jak gazu zapalić. Tylko wszystko instant. I to nie zawsze takie jest zdrowe, ale potrzebujemy szybko, bo się śpieszymy. Więc stanę obozem wokół was. Co to znaczy? Będzie was bronił przeciwko tym, którzy chodzą tamtędy, aby nie napadał na was ciemiężca. Ale toż też jest czas, żeby Kościół zaczął się budować. Żebyście wznieśli prawdziwe sanktuarium. Miejsce, o którym czytamy w Starym Testamencie, że kiedy Salomon poświęcał świątynię, to nawet kapłani nie mogli tam ustać, bo chwała Boża przyszła, tak? Czyli macie dojść do takiego miejsca, że Bóg się tak zamanifestuje, że po prostu nie będziecie mogli ustać przed Nim. Uklękniecie, położycie się na ziemi. Ja nie wiem, jak w każdym przypadku w górnej izbie ogień się palił i 3000 ludzi się nawróciło, ale może to być różnie, tak? Ale wy macie tego pragnąć, bo to jest taki czas, że Bóg otacza was już ochroną, szczególną ochroną. Czy kiedyś nie było ochrony? Zawsze była, bo Bóg zawsze był ojcem i jest dobry. Tylko nie zawsze wasze serca były właściwe. A oto teraz Bóg oczekuje, że będziecie oczekiwać Pana, który przychodzi. Jaki On jest? Łagodny, sprawiedliwy, zwycięski i jedzie na ośle źrebięciu oślicy. Wykrzykuj więc, córko jeruzalemska, bo to nadchodzi Pan, wchodzi do swojej świątyni. Gdybym miał to powiedzieć słowami Starego Testamentu, to bym powiedział słowami, których użył Ijob, chyba 42 rozdział. Panie, tylko ze słyszenia o Tobie wiedziałem, ale teraz Cię poznałem, kładę rękę na ustach, Ty mów, a ja będę słuchał, tak? Już nie chcę mówić, już nie chcę się z tą kłócić, już nie chcę debatować. Ja chcę teraz słuchać, bo Cię poznałem. Wcześniej tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie. Co to znaczy? Przecież Bóg mówił do szatana, nie ma sprawiedliwszego człowieka na ziemi od Ijoba, tak? Znacie to miejsce? A Ijob za 10 rozdziałów mówi, a ja tylko ze słyszenia o Bogu wiedziałem. To skoro człowiek, który tylko ze słyszenia o Bogu wiedział, potrafił być tak sprawiedliwy, to co się dzieje z człowiekiem, który poznał Boga twarzą w twarz? A o tym mówimy. Co się dzieje z takim człowiekiem? Wiecie, niedawno, od niedawna w Polsce znowu wraca trend wyganiania demonów. Miałem jechać na konferencję do Zakościela, żeby była taka konferencja. Znowu gdzieś będzie, nie wiadomo, w maju chyba. Chciałem jechać, nie pojechałem, bo nie miałem możliwości, ale dostałem materiały stamtąd i czytałem. A tam jest raczej... Cieszę się, że w ogóle to jest, ale jakoś tak nie byłem usatysfakcjonowany. Nie ten poziom, nie takiego poziomu wyganiania demonów oczekiwałem, tak? Bo tam jest mowa raczej o takiej rozmowie dogłębnej. Jak się nazywa taka rozmowa dogłębna? Zapomniałem, uleciało mi słowo. To rozumiecie, takie badanie, wracanie do tyłu. A czy ojciec cię molestował? A czy na kogoś? A czy zdradziłaś męża? A czy ktoś cię bił? A czy w szkole cię prześladowali? Takie rzeczy. I na podstawie tego wiadomo, jak z diabłem walczyć i wtedy demony najczęściej wychodzą, może nie zawsze, ale najczęściej. Ale widziałem też, jak oni to robili, ale przyjechał do mnie jeden z pastorów i mówi, wiesz co, kupiłem sobie materiały z jakiejś szkoły biblijnej, gdzie właśnie mówili na temat uzdrawiania, wyganiania demonów. Ja mówię, prześlij mi. Trochę znam angielski, nie jestem perfekcyjny, ale umiem czytać po angielsku. Ja mówię, to z tym angielskim przysłał mi, a tam jest napisane tak, to jest dosyć dużo, duże materiały, ale znalazłem to miejsce, gdzie jest opisane, jak to, w skrócie, jak to robić. I jest pierwsze powiedziane, demony lubią się manifestować, lubią robić widowisko. Musisz to robić tak, żeby nie było widowiska. Po drugie, usługujesz człowiekowi, który ma problem, a nie usługujesz demonom. Czyli nie poświęcasz im za dużo uwagi. One mają wyjść. Bardzo mi się to podobało. I po trzecie, nie musisz na nie krzyczeć. Musisz wiedzieć, kim jesteś w Chrystusie i wiedzieć, jaki jest twój autorytet. Kiedy użyjesz tego autorytetu, to bez krzyku demony wyjdą. Bardzo mi się to spodobało. I moje marzenie, i od tej pory wcześniej się tak modliłem, ale od tej pory tak się skoncentrowałem na tej modlitwie, powiedziałem, Panie, chcę mieć taki autorytet, że kiedy przyjdę i demony będą w kimś czy na kimś, że te demony będą się bać. Tylko dlatego, że jestem twoim sługą. Zanim jeszcze cokolwiek powiem, pamiętacie Jezusa? Przyszedł do krainy Gadareńczyków i facet już przestraszył. I zaczął biec. A Jezus jeszcze nic nie powiedział. Ponieważ one wiedziały, że on ma autorytet. I kiedy dobiegł do niego ten człowiek opętany, klęknął i powiedział, czemu nas dręczysz przed czasem? Pozwól nam wejść w świnie. Drodzy, ja myślę, że kiedy mówimy o Bożym nawiedzeniu, to coś z tego. Ale do tego musimy być przygotowani, tak? Czy nie? To, co do dzisiaj starczało, już nie będzie starczać. Wiecie? Już nie będzie wystarczać. Potrzebujemy czasu modlitwy, potrzebujemy ukorzenia się przed Bogiem i potrzebujemy świadomości obecności Boga w naszym życiu. Dlaczego Bóg czasami nam coś zabiera? Albo pozwala, żeby nam zabrano? Czy Bóg jest zły? Nie. Bowiem w Biblii napisane jest, budujecie dla ciała, więc ciała rządzi będziecie. Bo kto buduje dla ducha? Z ducha żnie. Ale kto buduje dla ciała? To żnie z ciała. I Bóg mi kiedyś powiedział, wiecie, ja mam dobrych teściów. Naprawdę życzę sobie, żeby wielu ludzi miało takich teściów. Nie tylko, że kupili mi mieszkanie, z którego myśmy zrezygnowali, wprawdzie pieniądze już się rozeszły, ale kupili mi samochód. Kiedy miałem jakiekolwiek problemy finansowe, pomagali mi. Sami nie są bogaci, ale żyją bardzo skromnie, oszczędnie i zawsze nam pomagali. Więc wspierali mnie, tak? Patrzyli na mnie, ale też oczekiwali, że kiedy stanę na nogi i będę ich błogosławił. I dzisiaj już tak jest, oni są starsi i im błogosławię. Drodzy, dajemy, wzrastamy. Ale powiedziałem, popatrzyłem na kolegów, ja lepiej startowałem, bo już miałem samochód, mieszkanie. I dzisiaj koledzy są sytuowani, mają swoje domy na przykład, tak? Ja jestem lekarzem weterynarii. Wtedy, kiedy pracowałem, zarabiałem naprawdę dobre pieniądze. Moja żona jest geodetą z zawodu. też nie zarabiała źle. I chciałem się budować. I Bóg pozamykał mi wszystkie drzwi. Na działce mojego ojca chciałem się budować i z gminy przyszło pismo, że nie mogę się tam budować, bo teren jest przeznaczony pod zabudowę społeczną. Bank tam miał być postawiony. I nie dostałem pozwolenia na działce mojego ojca. Nie mogę się wybudować. I kiedy się pytałem Boga, dlaczego po pewnym czasie, Bóg powiedział, bo nie masz budować dla ciała. Tak cię ograbię i tak cię stawię w takim miejscu uciśnienia, że zaczniesz w końcu doceniać rzeczy duchowe. Nigdy nam nie brakło, nie zawsze było dobrze, ale nigdy nie głodowaliśmy. Ale, drodzy, nauczyliśmy sobie cenić rzeczy duchowe. I teraz, kiedy mam już troszeczkę źle, albo kiedy ludzie się przychodzą i chwalą, ten jeździ Maybachem, a ten nie... Ja się cieszę, że Skodą jeżdżę. I tylko pół za nią zapłaciłem, bo mi pół zrefundowano. Taka rodzina powiedziała, chcemy ci zafundować. I zapłacili, musiałem zapłacić tylko za koszty kupna, to jest Anglik. Przerobili mi, naprawili, dostałem. Tak. Niedużo pieniędzy mi kosztowało. Poprzedni samochód dostałem za darmo. Po prostu. I Bóg powiedział, tak masz wierzyć. I tak masz na mnie polegać. Kiedy inni się szczycą, że byli gdzieś tam na Hawajach, to ty dziękuj, że możesz pojechać na 2 dni na Mazury. Tak? I powiedziałem, Boże, ja chcę ci dziękować. I Bóg powiedział, nie możesz mieć w sercu gorczy. I nie możesz mieć w sercu takiej zaborczości. Ty masz siać dla ducha. Ty masz inwestować w mój kościół. Ty masz inwestować w moje królestwo. I do dzisiaj mieszkam na 3. piętrze. A też na 3. Dobre piętro. Mieszkaniu spółdzielczym, znaczy to już jest moje, ale takie, wiecie, wybudowane kiedyś jako spółdzielcze. I ludzie się pukają w głowę, mówią, chłopie, gdzieś ty zabrnął. Masz dobry zawód i nie praktykujesz. A Bóg mi powiedział, i nie będę ci błogosławił, jak pójdziesz pracować fizycznie, czy w swoim zawodzie. Był czas, mogłeś pracować i koniec. Kiedy moja córka jest lekarzem medycyny i do niej prorokowałem, zanim kończyła studia, powiedziałem, tak mówi Pan, nacieszysz się swoim zawodem, ale ty w tym zawodzie długo nie popracujesz, bo Bóg przeznaczył cię do służby. I ona płakała, mówi, pa, tato, tyle wysiłku. To po co Bóg mi kazał medycynę studiować? Powiedziałem, ja nie wiem, ja też weterynarię studiowałem, Bóg mi zabrał. Powiedziałem, Boże, ludzie są po chacie, są po szkołach biblijnych, ich weź do służby, a ja będę pokornie służył ci, siedząc z tyłu. Bóg powiedział, nie, zostawisz swój zawód. Nie wiem dlaczego do dzisiaj, tak? Mógłbym się nauczyć hebrajskiego, greckiego, lepiej by mi się usługiwało. A ja wiem, jakie kości ma krowa, jakie koń, jak kura lata, czy nie lata. Takie rzeczy wiem, bo jestem weterynarzem. A nie znam greki, ani łaciny nie znam dobrze, ani hebrajskiego nie znam, a wolałbym to znać. Więc drodzy, Bóg chce zamanifestować się pośród was. Następną rzecz, którą mam wam powiedzieć, wróćcie do twierdzy, wy więźniowie, którzy jeszcze macie nadzieję. Kto to jest więzień? To jest 12. werset. Kto to jest więzień? Mogę wam dowcip, u was się mówi dowcipy, czy nie? To wam powiem dowcip, ale nie chrześcijański. Posadzili pewnego faceta do więzienia i on trafił do celi dwuosobowej i tam siedzi już recydywista w tym więzieniu. I facet, wiecie, jak to człowiek trafia do więzienia, to zawsze za darmo. On niesłusznie. I on chodzi po tej celi, taki nerwowy, i ten recydywista czyta sobie gazetę. Mówi, chłopie, przeszkadzasz mi, siądź sobie. A on mówi, nie, bo mnie niesprawiedliwie posadzili. Chodzi tak. A ten recydywista na niego patrzy, mówi, usiądź, chłopie, bo ty myślisz, że jak chodzisz, to nie siedzisz. Wróćcie do twierdzy, wy więźniowie. Niektórzy myślą, że jak chodzą na zewnątrz, to nie siedzą. Siedzą. Jeżeli jesteś zniewolony grzechem, jesteś więźniem, tak? Jeżeli musisz coś robić, jesteś więźniem. Jeżeli masz określony sposób myślenia i nie umiesz poszerzyć swoich horyzontów, to jesteś więźniem. A więzienie powoduje to, że wcześniej czy później widzisz ograniczenie tego. Że inni mogą, a ty nie możesz. Że masz pewne blokady, przez które nie możesz przeskoczyć, tak? Bo jesteś więźniem. Ale każdy więzień powinien mieć nadzieję. Nie wiem, czy oglądaliście film Skazany na Shawshank. Tak? Fajny, nie? Mi uderzyło. Jest takie fajne przesłanie tego filmu. Ten facet, nie wiem, około 20 parę lat siedział chyba. Czy około 20. Cały czas miał nadzieję. i dłubał w ścianie, to znaczy w skalę, aż wydłubał sobie tunel. A kiedy wydłubał, to uciekł. I on wiedział, że on to zrobi, bo miał nadzieję. Nasz wieszcz mówił, bez serc, bez ducha, to szkielet w ludy, tak? Więc jeżeli macie nadzieję, a czymkolwiek jesteście zniewoleni, to wróćcie do twierdzy, która jest otoczona przez wojsko Boże, tak? Wróćcie! Ale wy, którzy macie nadzieję, bo nadto dziś ogłaszam, w dwójnasób ci oddam. Chcecie? W dwójnasób, miarą natłoczoną, naczyńsioną, obfitą, dam tobie, który zostałeś ograbiony. Wychodzisz z więzienia tak, naród izraelski wychodził z Egiptu i nie wychodził w poniżeniu. Oni zabrali skarby Egiptu. Dzisiaj niektórzy tacy bardzo prawowierni chrześcijanie mówią, ale jak to możliwe? Okradli Egipcjan. Jak Bóg mógł do tego dopuścić i nawet nakazać im to zrobić? Ale Bóg mówi, wzięli zapłatę za swoją pracę, tak? Im się należała. Wyszli i mieli zapłatę. W dwójnasób im Bóg oddał, a może więcej. Albowiem łuk mój napięty o Judo, nałożyłem na strzawę o Efraimie. Ale wcześniej, 10 werset jeszcze chcę powiedzieć. Zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu. A łuki wojenne będą połamane i ogłosi pokój narodom. Wiecie, co mnie... A może inaczej powiem. Kiedyś byłem rozmawiałem z takim pastorem, on powiedział, wiesz co, czytam księgi mojżeszowe i jestem zafascynowany. Pytam się, a co cię tak zafascynowało? Ja też je lubię czytać, one są piękne. A on mówi, popatrz, kiedy wyszli z Egiptu i obozowali nas na pustyni, to wiecie, jak oni obozowali? Juda był tu, Symon był tu, Lewi był tu, Ruben tu, Gad tu. Każde plemię miało swój obóz. Ale razem stanowili cały obóz, tak? Każde plemię miało mu swój sztandar, a jak wyruszali, to wyruszali w pewnym szyku. I powiedzieli, chociaż było ich 12, to byli jedno. I nie kłócili się między sobą. Każdy miał swój rewir, każdy miał swoje obdarowanie, każdy miał swoje zadanie. Robili to, co trzeba. Nawet wśród lewitów później był podział. Ci do rozbierania przybytku, ci do noszenia, ci do transportu, ci do czegoś tam jeszcze, tak? Ci mieli drwa zbierać, tamci wodę dostarczać, a ci o olej dbać. Był podział. I nie było kłótni. Ten wiedział, że on jest przeznaczony, żeby olej przynieść. Jak ktoś mu mówił, przynieść wodę, to on mówi, ja idę po olej. A do wody jest tamten. Chyba, że będzie miał czas, to zrobi. Nie było kłótni między nimi. Kiedy tu jest powiedziane, zniszczy wozy wojenne w Efraimie, to znaczy, że Bóg zniszczy walkę między Bożym ludem. Nie będzie gadania, nie będzie osądzania, nie będzie czepiania się, ale też nie będzie ignorancji, nie będzie ludzi, którzy będą się wymigiwać. Wiecie, co lubiłem w moich rodzicach? Oni wychodzili na podwórko, to byli rolnicy, tato pracował jeszcze w zakładzie pracy, oni wychodzili i nie musieli się dogadywać, co kto robi. I nie było podziałów męskie, damskie. Popatrzyli i mama szła do jednej roboty, tato szedł do drugiej roboty, a czasami szli razem gdzieś tam. Po prostu rozumieli, co jest do zrobienia. U mnie w domu to samo jest. Nie kłócimy się z żoną, kto ma to, co robić. Ja widzę, że jak żona czymś się zajmuje, a są ziemniaki do obierania, to biorę strugawkę i obieram sobie ziemniaki. A kiedy trzeba umyć naczynia, a żona coś innego, to biorę, umyję naczynia. A kiedy chcę sobie jakiś program w telewizji obejrzeć, żeby żona się nie denerwowała, bo mówi, że to nieduchowe, ona pilnuje duchowości w moim domu, to rozstawiam deskę do prasowania naprzeciwko telewizora i prasuję. Nie kłócimy się. Jest coś do wykonania i wtedy mamy wytłumaczenie, że no, słuchaj, no jest prasowanie, trzeba zrobić. Zaczynam to robić. Moja żona coś innego robi. A czasami robimy razem. I moje dzieci się tego uczyły. I ja chciałbym, żeby tak Kościół się nauczył, że nie krytykuje się. Żeby nie było tak, jak z jednym bratem poszedłem do pracy, pracować przy kaplicy, budowaliśmy i pracowałem ciężko, a on mówi tak, przyszedł do mnie, tak stoi nade mną, mówi, wiesz co, wziąłeś sobie lżejsze, a ja muszę tam zapylać. A ty tutaj, a poza tym jeszcze mówi, wiesz co, jesteś niesprawiedliwy. Mówi, no to dobrze. Chcesz to robić? Proszę bardzo. Poszedłem i on się zgodził. Bo takie przysłowie jest, że wszędzie jest dobrze tam. Tak. Więc poszedłem na jego stanowisko. On przychodzi za chwilę do mnie i mówi, wiesz, ty to jesteś jeszcze bardziej pokręcony niż myślałem. Bo wprawdzie tu jest lżej, ale tu robotę widać od razu. Więc człowiek jest zachęcony i ty sobie to wziąłeś. A ja muszę tam zapylać i jeszcze nie widać, co ja zrobiłem. Ja mówię, to się zmienimy. Cokolwiek nie robiłem, to było źle. I powiedziałem, człowieku, ty musisz uporać sobie się ze swoim wnętrzem, bo ty ciągle jesteś niezadowolony. Ty ciągle szukasz, że komuś jest lepiej. Weź ty się upamiętaj, bo problem jest w tobie. Nie w miejscu pracy, to problem jest w tobie. Chcesz być człowiekiem Bożym? To połam łuki wojenne. Zamknij swoje usta. Nie narzekaj. Nie bądź pełen goryczy. Bądź człowiekiem chwały. Bo kiedy to się stanie, to jest powiedziane w 16 werset, będę kończył, to chyba jest czas. W owym dniu da im Pan, ich Bóg, zwycięstwo, tak? Czyli zwycięstwo nie jest powiedziane w czym? Czyli i w chorobach, i w pracy, we wszystkim. Da im zwycięstwo. Będzie pas swój lud jak trzodę. Doprawdy, jak klejnoty diademu będą błyszczeć nad jego krajem. O, jak dobrze będzie i jak pięknie. Zaiste zbożu da wzrost i winu młodzieńcom i dziewicom. A troszczymy się o nasze dzieci, tak? Mama moja mówiła, moja mama lubiła przysłowia, też je lubię, mówiła, małe dzieci nie dają, co nie dają małe dzieci? Spać nie dają, ale duże dzieci nie dają żyć. Prawda czy nieprawda? Myślałem, ja mam troje, mamy troje dzieci z żoną, nasza córka od początku była taka wierząca, już miała 5 lat, już była wierząca i powiedziałem, rewelacja, po prostu Boże, jesteś chwałą, my Ci służymy i Ty się do nas przyznajesz. Ale kiedy miała 15 lat, jak przeczytałem jej pamiętnik, zostawiła otwarty, więc nie otwierałem go, nie zgrzeszyłem. To usiadłem sobie i powiedziałem, Boże, to nie mogę napisać mojej córka. To nie może być moja córka. I wziąłem ją na rozmowę i powiedziałem, Eunika, zostawiłaś, ma Eunika na imię. Eunika, zostawiłaś otwarty pamiętnik, to przeczytałem. Naruszyłeś moje dobra osobiste. Powiedziałem, ja zaraz naruszę twoją nietykalność osobistą. Niedobra osobiste. Jak ty mogłaś takie rzeczy napisać? Co w twojej głowie jest? Wyprostowało się jej szybko. Ale ja zrozumiałem, że to, że jesteś chrześcijaninem, wcale nie znaczy, że twoje dzieci nie przechodzą problemów. Przechodzą. I zrozumiałem to. Mój syn, ten najmłodszy, on teraz prorokuje, ale kiedy miał, ma 20 lat, ale kiedy miał 14 lat, ja do niego powiedziałem, synu, 9 wieczorem, ty w domu jesteś. A on tak na mnie popatrzył i mówi, tato, nie krzyczy na mnie. I ja mówię do niego, ty ze mną nie zadzieraj. Ty wiesz, że ja ci potrafię dołożyć. O, mówi, ja to wiem. Ale tato, chcę, żebyś był mądry. Wiecie, to po prostu mnie już ruszyło. Co to znaczy, głupi jestem? Tak? Człowiek od razu myśli w tych kategoriach, tak? A on do mnie mówi, tato, zrozum. Ja sam siebie nie rozumiem. Ja sam ze sobą rady sobie nie daję. Jeszcze jak ty mnie denerwujesz, to ty wiesz, co się we mnie dzieje? Więc sobie odpuść. 2 lata. I myślicie, że mi było łatwo? Nie było mi łatwo. Nie było mi łatwo. Ale dzisiaj Bogu służy. Czasami jeszcze muszę go korygować, ale służy Bogu. Da wzrostu młodzieńcom. Da wzrost i opiekę i dziewicom. Wtedy, kiedy Boża chwała będzie, kiedy Kościół będzie tak atrakcyjny, nie dlatego, że będą wygibusy jakieś, tylko dlatego, że będzie Boża chwała tu, tak? Jak na koniec opowiem wam świadectwo. Był czas, że Bóg kazał mi się zwolnić z pracy. Nie chciałem Boga posłuchać, to Bóg mnie zwolnił z pracy. I powiedział, musisz pójść na pełny etat służyć. Ale w Kościół nie dawał mi pensji. Więc nie było jeszcze takiego przekonania wtedy. Ale moja żona była na wychowawczym wtedy. Więc tak sobie ułożyła, że ponad 3 lata była w domu z dzieckiem, z drugim naszym synem, z drugim dzieckiem, z pierwszym synem. I akurat przeszedł czas transformacji i ona pracowała w wojewódzkim biurze geodezyjnym i 60% pracowników zwalniano wtedy. Przyszła prywatyzacja, część biura została jako przy staroście, a część musieli się prywatyzować, a część po prostu wyrzucano. I ona była pierwsza na liście do zwolnienia. Kiedy wróciła, czy poszła się dowiedzieć, kierownik powiedział, proszę panią, po wychowawczym pani się należy, żeby pani miesiąc pracowała, pani przyjdzie na miesiąc, ale pokazał jej zwolnienie, pani już wypisane zwolnienie. I tak, ja nie mam pracy, to było jedyne źródło utrzymania, nadzieja, że moja żona wróci i będzie zarabiać. Powiedziałem, Boże, z czego będziemy żyć? Po prostu płakałem przed Bogiem. I wtedy moja żona prorokowała i mówiła, na szczęście moja żona prorokowała, czemu płaczesz i czemu narzekasz? Kupuj darmo. Pewnie wiecie, nie wiecie, jak ja się zdenerwowałem, jestem nerwus. Zerwałem się z kolan i powiedziałem, Boże, ty po prostu takich rzeczy mi nie mów. Jak ja mam kupować darmo? Jakieś fanaberie. I byłem taki pobudzony, a Bóg... A żona dalej prorokowała z takim uśmiechem, nie denerwuj się, kupuj darmo, ja cię nauczę. No dobrze, no ale z czegoś w końcu trzeba żyć, tak? Nie mogłem pracować. Żona wróciła do pracy na miesiąc i Bóg powiedział tak. Modliliśmy się i Bóg nam powiedział tak. Z nikim nie rozmawiaj, że chcesz zostać w pracy. Nie pisz żadnego podania, to wtedy zostaniesz w pracy. Ale jeżeli komukolwiek powiesz, albo napiszesz podanie, wylecisz. I ja tak chodzę i myślę sobie, no, pewne rzeczy muszą być logiczne, tak? Skąd oni wiedzą, że żona chce zostać w pracy? Nie wiedzą. Mówię, Boże, może ja komuś powiem. Ona nie może, ale ja. Szukam drogi wyjścia, tak? Bo oni muszą wiedzieć, że moja żona chce zostać w pracy. A Bóg powiedział, nie. Jeżeli ktokolwiek z was powie, to żona wyleci. Nie będziecie mieli pracy. I zbliżał się tym, myśmy nie mówili, że ona chodziła do pracy, po prostu wszyscy rozmawiali, a żona przychodziła, z nikim nie rozmawiała. Siadała przy biurku, robiła swoje, rysowała mapy, wprowadzała do komputera, coś tam, robiła swoją pracę. I kiedy było już tuż do zwolnienia, przychodzi do niej kierownik i mówi tak, wydarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, były sekretarz partii, bo już nie było wtedy partii, już była rozwiązana, pojechał z Nysy do Opola na swój własny koszt, i poszedł do dyrektora biura i powiedział, jeżeli pan zwolni tę kobietę, to pan się Boga nie boi. Były sekretarz partii, kiedy żona w ogóle nie chciała z nim rozmawiać, bo on namawiał ją dwa razy, żeby wstąpiła do partii i nie chciała. Powiedziała, że wierzy Bogu, tak? Więc nie miał żadnych koneksji nie mieli. Mówi, a druga rzecz, przez dwie noce nie mogę spać. I ja wiem, że to przez panią. Wie pani co? Niech pani zostanie. I zwolnił kobietę, która pracowała 25 lat, a żonę zostawił. Był wielki szum. Pytali się, ile dałaś łapówki. Różne rzeczy. A żona mówi, nic nie dałam. Nawet z nikim nie rozmawiałam. A później, po krótkim czasie, przyszedł kierownik do niej i mówi, bo był niezadowolony, bo był szum, więc on był w końcu niezadowolony. Chciał jakoś żonę zgnębić. I powiedział, musi pani przejść, tworzymy inny oddział, musi pani przejść, ale do tego musi pani zrobić egzamin państwowy, szkołę podyplomową, więc musiała jeździć do Krakowa na studia podyplomowe, uczyć się prawnych rzeczy, ona nie lubi, ona jest matematyczką, więc nie lubi humanistyki. Jak ma się uczyć historii na pamięć, to po prostu jest chora. Aktów prawnych na pamięć to jest chora, a ta musiała aktów prawnych się uczyć. I modliliśmy się i Bóg powiedział do niej, posłuchaj swojego kierownika, on wie, co robi. Moja żona płakała, powiedziała, Boże, ale to będzie... Akurat nie zaszła w ciążę z trzecim naszym dzieckiem. Powiedziała, to w ciąży jestem, muszę jeździć. Boże, miej łaskę. Bóg mówi, nie, nie ma litości. Więc jeździła, płakała, uczyła się po nocach. Ja z nią płakałem, po prostu widziałem, jak się męczy. Ale wiecie, co się stało? Poszła do tej pracy, do nowego oddziału, nowe kompetencje dostała, i za pewien czas rozwiązali ten oddział, w którym wcześniej pracowała. Ludzie poszli na bruk. A ten oddział do dzisiaj pracuje, w którym żona pracuje. I zobaczyliśmy przemożną rękę Boga w tym. I Bóg powiedział, pokazałem wam, że mogę. To teraz już nie narzekajcie. Wszystko mogę. I wszystko zrobię. I współdziałam we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Więc wasze zadanie, miłować mnie przede wszystkim. Drodzy, nie wiem na ilu umiejętnie wam przekazałem to słowo. Ale rekapitulując, chcę wam powiedzieć tak. Przyszedł czas, kiedy Bóg wzniesie was na wyżyny duchowe. Bóg otoczył was i będziecie bezpieczniejsi. Co wcale nie zwalnia was z was z pracy, bo wewnątrz, tak jak Salomon, macie budować świątynię pełną chwały, pełną zaszczytów. Ta świątynia kapała od złota, tak? Królowa Saby, jak przyjechała i zobaczyła, to po prostu była pełna podziwu. To nie ma być byle co. To ma być duchowy majstersztyk. I macie być tymi, którzy będą oglądać Bożą chwałę i widzieć Boże cuda, i widzieć Boże namaszczenie, i widzieć, jak wasze dzieci wzrastają i nie mają okresu buntu, i nie mają okresu odlotów. I jak przeczytacie pamiętnik swojego dziecka i nie będzie tam już stresu dla was. I będziecie wiedzieć, to jest dziecko, które kocha i chodzi za Bogiem, tak? Ukochani, bo da i dzieciom, i synom, i młodzieńcom wzrost, tak? I pobłogosławi wasze wejście i wyjście. Więc takie słowo dla was dostałem i tak chcę się o was pomodlić, dobrze? Powstańcie. Dobry Panie, nie wiem, co ten Kościół przechodził i w jakim miejscu był, ale wiem, dokąd ma dojść i co dla niego przygotowałeś. Drogi Panie, proszę Cię o to, żeby weszli w takie namaszczenie, aby byli jedno. Żeby ludzie z zewnątrz, patrząc na nich, widzieli ich jedność, ich miłość i żeby wiedzieli, że to są synowie Boga. Że to są dziedzice żywego Boga. Modlę się też, Panie, o to, żeby tutaj diabeł nigdy nie miał wstępu. Żeby w tym kościele funkcjonowały wszystkie dary Ducha Świętego, łącznie z darem rozpoznawania duchów i wyganiania demonów, w darze czynienia cudów, w darach mocy i w darach objawień. Ojcze, niech będzie też dar niesienia pomocy, dar mądrości i poznania. Modlę się, Panie, żeby byli w tym umiejętni. Ale też modlę się o to, żeby nie było wyścigów szczurów, żeby jeden nad drugiego się nie wynosił, ale żeby byli jak obóz Boży, jak miasto Boże, żeby byli jak w takim porządku, jak obóz izraelski na pustyni. Każdy w swoim miejscu, każdy pod swoim sztandarem, każdy w swoim obdarowaniu, każdy w miłości do swojego bliźniego. I niech tak Kościół się buduje i niech Kościół tak wzrasta. Panie, uwolnij służby i spraw, żeby ludzie nie bali się wejść w służby. I spraw, żeby w nikim nie było umiłowania bogactwa, ale żebyśmy inwestowali wszyscy w sprawy duchowe i byśmy mogli z duchowego później rządzić, bez znużenia. Bo taka jest Twoja obietnica. I my tej obietnicy się dzisiaj trzymamy i ja tak błogosławię ten Kościół. Niech niebo nad nimi będzie otwarte. Niech zło będzie zdemaskowane. Niech Kościół będzie oczyszczony i domy będą oczyszczone. Niech przyjdzie łaska na ten dom. Niech przyjdzie łaska na ten Kościół. Ojcze, manifestuj się wśród nich w pełnej mocy Twego potężnego, świętego Ducha. Niech dzieją się znaki i cuda. Ale kiedy Kościół będzie syty, zaspokojony, spraw, Panie, żeby nie odeszli od Ciebie w swojej pysze, ale żeby w pokorze obcowali z Tobą i ze sobą, poświęcając Ciebie w swoich sercach. Przemień sposób myślenia i patrzenia i wypuść więźniów i pozwól, żeby wrócili w nadziei do twierdzy i żeby czuli się wolnymi obywatelami Twojego Królestwa. Panie, niech żadna nieprzyjacielska moc nad nimi nie panuje i żadne zniewolenie już nie panuje. Ojcze, dzisiaj zrywam bezprawne więzy, które zostały założone, nałożone na kogokolwiek z tego Kościoła. I modlę się, Panie, żeby ten Kościół mógł zdjąć bezprawne więzy z ludzi, którzy są w tym mieście. Aby mogli przyjść do poznania prawdy i aby funkcjonowali w pełni ducha. Amen. Was Bóg błogosławi.